Pamiętacie, że ostatnio przestudiowaliśmy pierwszy 7 wersetów, tak? I chciałbym od przeczytania dwóch ostatnich tych wersetów z ostatniego tygodnia rozpocząć. Od przeczytania 6 i 7 wiersza. Proszę bardzo, przeczytamy sobie go głośno. Wielu twierdzi, że jest to jak gdyby temat, jakby centrum całego listu, prawda? Że ten list właśnie jest o tym, o czym mówią te wiersze. Przeczytamy je. 6 i 7 werset 2 rozdziału. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, tak w Nim chodźcie, korzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Paweł mówi, tak jak przyjęliście, pamiętacie to greckie słowo paralambano, przejęliście od innych, tak, Chrystusa, tak teraz w Nim chodźcie. Dlaczego jest takie ważne, słuchajcie, dla nas, dla dzieci Bożych, dla ludzi wierzących, abyśmy trwali w Chrystusie, abyśmy byli w Nim, abyśmy stale byli w Niego wkorzenieni. Dlaczego tak jest ważne to, abyśmy byli jedno z Nim? Właśnie te następne wersety, od 8 do 15, pokazują, jak to jest istotne i dlaczego jest to tak istotne. Po pierwsze, te wersety będą mówiły nam, te które będziemy teraz czytać, od 8 do 15 wersetu, będą mówiły nam o tym, że w Nim jest pełnia. 10 werset mówi, mamy pełnię w Nim, prawda? A w nim jest pełnia. On jest wszystkim we wszystkim i nasze zbawienie jest w Nim dopełnione. Niczego do tego zbawienia dodawać nie musimy. Mamy pełnię w Nim. Nie potrzebujemy niczego innego, aby wznosić nasze życie, nie wiem, na jakieś wyższe duchowe poziomy czy coś takiego, prawda? Żadnej sekretnej wiedzy, żadnej filozofii nie potrzebujemy, aby mieć wszystko, bo mamy Jego. O tym będziemy czytać. On sam wystarczy. I będą wymienione pewne rzeczy, które ludzie próbują dodawać do Chrystusa. Tak? Będą wymienione takie rzeczy jak pokarmy, napoje, rytuały, różnego rodzaju nakazy, zakazy, tajemna wiedza, ludzkie nauki i tak dalej, i tak dalej. Ale ten list, w tym liście Paweł mówi, nie, wszystko to nie. Pełnia jest w Nim. A jak jest pełnia, to niczego więcej nie potrzeba. Prawda? Następnie to, co jest ważne, no, jeszcze mi się przypomina ten fragment z listu do Hebrajczyków, prawda, gdzie jest napisane, że On jedną ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są teraz uświęcani. Tak? A więc zobaczcie, jedną ofiarą, doskonałymi i na zawsze. Amen? Niczego więcej nie trzeba tu dodawać. Po drugie, będziemy też mówili o tym, że On wziął na siebie wymagania prawa. Tak? Będzie tam mowa o takim liście dłużnym, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Prawda? On wziął te wymagania na siebie. Te wymagania, wiemy o tym, bo studiowaliśmy bardzo mocno list do Galacjan, że te wymagania po prostu wskazywały nas na śmierć. Zakon zwraca się do człowieka z takimi wymaganiami, że człowiek w żaden sposób nie jest w stanie im sprostać i wtedy wyrok prawa jest zawsze ten sam. Zapłatą za grzech jest śmierć. Prawda? Tutaj będzie ważne jest dzieło krzyża. Będziemy mówili o tym, co zrobił Jezus na krzyżu, abyśmy my od tych wymagań mogli być uwolnieni i żyć. I po trzecie, On unieszkodliwił, Chrystus unieszkodliwił wszystkie moce, które zwracały się przeciwko nam, tak? I wystawił je na pokaz, tam jest napisane. O tych rzeczach będziemy czytać między wersetem 8 a 15. Ale dzisiaj, moi drodzy, próbowałem napisać fragment, który był między 8 a 12 wersetem. Ale wiecie co? Udało mi się napisać tylko o 8 wersecie. Bo inaczej byłoby za długo. Dlatego dzisiaj czytamy po prostu jeden werset, słuchajcie. 8 werset 2 rozdziału. Głośno sobie teraz przeczytamy. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Taki werset dzisiaj sobie będziemy tutaj rozważać. Paweł mówi tak, baczcie, i teraz zobaczcie, piękna jest tam forma grecka. Wiecie, co tam jest napisane? Tam jest napisane tak. Baczcie, abyście się nie stali łupem, abyście nie byli prowadzeni jak niewolnicy. Nie? Abyście się nie stali czyimś łupem. Wiecie, kiedyś jak jakiś król najeżdżał na jakieś miasto, to brał jeńców, zakładali im powrozy, tak, i prowadzili ich tam, gdzie tam się nie chcieli. Tak? Czyli tam jest dosłownie napisane: baczcie, aby was ktoś nie poprowadził jako swój łup. Tak? Baczcie, abyście się nie stali czyimiś niewolnikami. Jak przez filozofię, tu jest napisane, tak, i czcze urojenie. Na czym oparte są ta filozofia, której Paweł się tak mocno przeciwstawia? Na czym oparte są te czcze urojenia? Na dwóch rzeczach. Po pierwsze, oparte są na podaniach ludzkich, tak? Po drugie, na żywiołach świata. I tym rzeczom dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć. Filozofia, ludzkie rozumowanie, ludzkie, które jest oparte na ludzkich podaniach, być może tradycjach, tak? I oparte jest na żywiołach świata. Co to znaczy? O co tutaj chodzi? Czemu tak Paweł się mocno przeciwstawia i ostrzega Kolosan i nas? Baczcie, dzisiaj te słowa są absolutnie aktualne, tak? Baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Baczcie, aby was ktoś nie poprowadził jak jeńców. Baczcie, abyście nie stali się niewolnikami słów, które przynoszą ci ludzie. Mówimy tak, żadna nauka, mówimy teraz o nauce opartej, o filozofii opartej na podaniach ludzkich. Żadna nauka nie oparta na Chrystusie nie może być prawdziwa. Amen. Żadna nauka nie oparta na Chrystusie nie może być prawdziwa. Czasami wydaje się taka nauka bardzo głęboka. Czasami robi wrażenie, ale robi wrażenie, słuchajcie, tylko na ludzkim umyśle. I niestety przez ten umysł jest ograniczona, prawda? To, co umysł ludzki potrafi poznać, to jest nic w stosunku do tego, co Bóg człowiekowi potrafi objawić. Co Bóg człowiekowi w Chrystusie objawił. A więc to jest pierwsza rzecz, taka bardzo istotna. Ta głęboka nauka, czasami robiąca takie wielkie wrażenie, jest z całą pewnością ograniczona. Żadna nauka nie oparta na Chrystusie nie jest prawdą. Łatwo być zwiedzionym, słuchajcie, przez mądrość, która pochodzi od człowieka. Jezus, cytując Izajasza, rozmawiając z faryzeuszami, mówi do nich tak: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, uwaga, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, mówi później do nich, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby swoją naukę zachować. Zobaczcie, nie? Czy to niebezpieczeństwo minęło, czy tylko faryzeusze byli tacy? A no właśnie. Nie, to nie jest, to jest do nas. Dlaczego tak jest, słuchajcie, że człowiek bardziej lgnie do kłamstwa, do nieprawdy, niż do prawdy? Być może rację miał Albert Camus, który, wiecie, co powiedział? Piękne zdanie. On powiedział tak: prawda oślepia jak światło. Fałsz przeciwnie, jest miłym półcieniem, który wszystko wydaje się uwydatniać i wzbogacać. Człowiek bardziej lgnie do nieprawdy. Prawda go oślepia. Szczególnie prawda o nim samym. Prawda? Oślepia go. Nagle się dowiaduje rzeczy, których by nie chciał się dowiedzieć. Odwraca oczy i szuka półcienia. Gdzieś czegoś, co nie bardzo tak go będzie kuło w oczy. Prawda? Zresztą jest takie powiedzenie nasze polskie, tak? Prawda w oczy kole. Nie? Tak to jest. Dobrze, to idźmy dalej, słuchajcie, ale my, pamiętacie z ostatniego naszego spotkania, my przejęliśmy nie jakąś naukę ludzką. Chociaż być może przez człowieka podaną, tak? Ale nie jest to nauka ludzka, ale my przejęliśmy Chrystusa Jezusa Pana. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Przez Boże objawienie. To, że znasz Chrystusa, w żaden sposób nie mogło się stać mocą twojego umysłu. To, że znasz Chrystusa, nie mogło się stać mocą tego, że ty jesteś taki mądry, sprytny i tak pojąłeś to. Przeczytałeś i pojąłeś. Nie jest to możliwe, aby poznać Chrystusa bez objawienia. Pamiętacie kiedyś rozmowę Piotra z Jezusem? Kiedy Jezus pytał: a za kogo mnie tam ludzie uważają? A ci za tego, a ci za tamtego, a ci za proroka, a ci za kogoś tam? A wy za kogo mnie uważacie? No i kto odpowiada? Oczywiście zawsze pierwszy Piotr do przodu, nie? I Piotr mówi: No ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A mi błogosławiony jesteś. Ale nie krew i ciało ci to. Ja nie zrozumiałeś tego w naturalny sposób, tak? Ale objawił ci to Ojciec, który jest w niebie. Tak? I tylko w ten sposób możemy poznać Chrystusa przez Boże objawienie. Ale uwaga! I chciałbym, żebyśmy to dobrze zapamiętali, dobrze zrozumieli. Nie odrzucamy filozofii. Jeżeli rozumiemy ją jako intelektualne, rozumowe poznanie. Nie odrzucamy tego. Nie. Odrzucamy filozofię fałszywą. Prawda? Która odrzuca Chrystusa. Która oparta jest tylko na ludzkim zrozumieniu, na ludzkich możliwościach. Dlatego też, słuchajcie, nie mówimy tak i nie mów tak nigdy. Ja poznaję przez wiarę, ja wierzę, rozum jest niepotrzebny do niczego. Nie. Istnieją intelektualne prawdy, które nam się mogą przydać w poznaniu. Zgadza się? Jest napisane, miłuj, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całego umysłu swego. Też jest tam napisane, tak? A więc umysłowe, rozumowe poznanie też jest potrzebne. Słuchajcie, są intelektualne prawdy, które mogą się nam się przydać i są intelektualne nonsensy. I te drugie tylko odrzucamy, tak? Kalwin powiedział, wiara nie jest ignorancją. Wiara opiera się na poznaniu. Zgadza się? Dlatego czytamy Biblię, tak? Dlatego słuchamy innych braci, jak mówią. Dlatego czytamy książki. Istotne jest, czy to twoje rozumowe, intelektualne poznanie oparte będzie na Chrystusie, czy też Chrystusa odrzuca. W Grece dosłownie, jak to jest napisane, oparte na podaniach ludzkich, a nie na Chrystusie, to jest napisane dokładnie tak. Które to są nauki według podań ludzkich, a nie według Chrystusa. Według Chrystusa, prawda? Więc jeżeli to nie są rzeczy, które są według Chrystusa, to są rzeczy, które nie są według Chrystusa, takie rzeczy odrzucamy. Przy czym uwaga, musimy tu uważać, abyśmy nie pozwolić, żeby Chrystus stał się jedną z idei, jedną z nauk, prawda? Chociażby najlepszą, ale nie można w żaden sposób. W żaden sposób nie można porównać objawienia pełni Bożej prawdy, którą mamy w Chrystusie, tak? Z jakimikolwiek próbami ludzkimi poznania, szukania prawdy, mądrości, którą jest filozofia. Poznanie według Chrystusa opiera się na objawieniu. Mądrość ludzka, jakakolwiek by nie była, słuchajcie, jest dla Boga czym? Głupstwem. Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo, prawda? Czyli nawet dalej jest niżej napisane, że mądrość, głupstwo Boże jest dla, jak tam jest napisane, nie pamiętam dokładnie, że mądrość człowieka jest głupstwem dla Boga, prawda? A głupstwo Boże jest mądrością, nie? Wobec świata. I teraz zobaczcie. Idąc dalej, możemy powiedzieć tak. Filozofie tego świata, które w ogóle odrzucają Chrystusa, są bardzo łatwe do rozpoznania, prawda? Wiemy od razu, aha, oni odrzucają Chrystusa, oni odrzucają Boże objawienie, oni odrzucają Boże Słowo, a więc to nie może być prawda. Amen, koniec, prawda? Ale gorzej jest, kiedy mamy do czynienia z tak zwanymi religijnymi, z chrześcijańskimi przekonaniami, tak? A tu już jest troszeczkę trudniej, bo tutaj można łatwo wpaść w taką samą pułapkę, w jaką wpadli Galacjanie, pamiętacie? Ogólnie rzecz biorąc, można to takim zdaniem, jak gdyby narysować, określić. Zobaczcie, dobrze, że zaufałeś Chrystusowi. Ja podchodzę do jakiegoś brata, mówię, Andrzej, dobrze, że zaufałeś Chrystusowi, że się na nim opierasz, ale, zawsze jest ale, tak? Między tobą a Bogiem nie może być okej. Tak naprawdę nie możesz być przyjęty przez Boga. I uwaga, teraz najważniejsze słowo. Jeżeli ci, którzy przyszli do Galacjan, co powiedzieli? Jeżeli nie obrzezacie się, nie będziecie przestrzegać zakonu Bożego. A słuchajcie, a teraz, a jakie dzisiaj moglibyśmy usłyszeć jeżeli? Dobrze, że wierzysz w Chrystusa, ja też wierzę, ale nie możesz być prawdziwie Boży, nie możesz być przez Boga naprawdę przyjęty, jeżeli co? Nie będziesz, tak, nie będziesz naszego się. Tak, są takie, nie? Albo jeżeli nie będziesz czytał Biblii, albo jeżeli nie będziesz, będziesz się tak ubierał, jak się ubierasz, tak? Oczywiście moglibyśmy tutaj przeróżne rzeczy wymyślić, ale zobaczcie, każde takie zdanie, które kończy się jeżeli, nieważne co jest po tym jeżeli dodane, czy zakon, czy ubiór, czy jakieś inne religijne obowiązki, czy rytuały, prawda? Nieważne. Nie możesz być zbawiony, jeżeli nie zostaniesz oszczony. Tak? Jeżeli. Nieważne, co jest po tym jeżeli. My wiemy tak. W Chrystusie mamy pełnię. Do Chrystusa nic dodać nie można. Kto dodaje cokolwiek do Chrystusa, to jak gdyby anuluje łaskę. Prawda? Zresztą Paweł mówi, powiedział Galacjanom, tak? Wypadliście z łaski. Wy, którzy chcecie na zakonie polegać. Tyle o naukach ludzkich. Prawda? Zobaczcie, Galacjanie są najlepszym tego przykładem. Kolosanie też to były. Pamiętacie, jak wstęp robiliśmy, to mówiliśmy sobie. Przyszli jacyś ludzie i mącili im w głowach. Paweł się zdenerwował, wsiadł i napisał ten list. I powiedział, nie, Chrystus, tylko Chrystus, żadne inne rzeczy. O tych innych rzeczach będziemy czytać w następnych fragmentach. A teraz chciałbym, żebyśmy się zajęli następną frazą w 8 wersecie. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy ten werset. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, to już powiedzieliśmy, tak? Uwaga teraz, i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Teraz zajmiemy się tymi żywiołami świata. Co to jest nauka oparta, filozofia oparta, nauka oparta na żywiołach świata? Wiecie, tutaj bibliści mają pewien problem, bo tak do końca nie wiadomo, o co chodzi, nie? Jest kilka propozycji i wszystkie one wynikają z tekstów biblijnych. Co to może być? To ta grecka fraza stoi heia u kosmu, tak to jest po grecku. Nie bardzo wiadomo do końca, co ona znaczy, ale jest w wielu miejscach Nowego Testamentu użyta i teraz przeczytam wam, wybrałem kilka fragmentów, gdzie ona jest użyta, tak żebyśmy mogli zobaczyć, o co tam chodzi w tych żywiołach świata. A więc po pierwsze, Paweł używa jej się do Galacjan oczywiście. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, słuchajcie dobrze, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym jak dawniej służyć chcecie? A więc po pierwsze, żywioły świata to są jakieś podstawowe zasady nauki, prawda? Jakieś podstawowe zasady istnienia świata. Jakieś podstawowe religijne zasady. Po drugie, zobaczcie, co mówi w tym samym liście do Kolosan dalej. Paweł też używa tego słowa i jest tam napisane tak. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście dalej w świecie żyli? Prawda? A więc znowu te żywioły świata się pojawiają. W liście do Hebrajczyków jest ciekawie. Znowu potrzebujecie kogoś, tam chodzi o tych nauczycieli, którzy dawno o tych, którzy są dziećmi, a dawno już powinni być nauczycielami. I ten autor mówi do nich tak. Znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Te pierwsze zasady to znowu są te żywioły. Prawda? I ostatni werset w drugim liście Piotra, bardzo znany. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. A więc zobaczcie, w różnych kontekstach jest to użyte to słowo. Moglibyśmy to zebrać w ten sposób. Te żywioły świata to podstawowe zasady istnienia świata. Po pierwsze, tak? Po drugie, podstawowe żywioły składające się na materialny świat, czyli jak wierzyło wielu ludzi kiedyś, ziemia, powietrze, ogień i woda. Po trzecie, jakieś duchy, tak, które panowały w pewnych obszarach. Wielu starożytnych, nie minęło to, wierzyli, że na przykład gwiazdy, planety mają wpływ na życie człowieka. Prawda? Do dzisiaj. Istniała cała nauka, moglibyśmy powiedzieć, która się nazywała astrologią, która badała te rzeczy, prawda? A więc zobaczcie, do końca może nie wiadomo, co to są te żywioły świata, ale jedno na pewno możemy powiedzieć. Jest to życie według porządku naturalnego, tak? Jeżeli żyjemy według porządku, według żywiołów świata, tak? To żyjemy według naturalnego świata. Według tego, co zostało stworzone. I teraz zobaczcie, jak to jest dalej. Czy są w ogóle jakieś duchy, które mogą panować? Czy są jakieś duchy, które mogą mieć jakąś władzę na jakichś obszarach? No, nie jest to wykluczone, bo Paweł pierwszy się do Koryntian mówi tak. Bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, ale my pełnię mamy w tym, który jest królem królów i panem panów. Jest bowiem wszechmogący. Tak? A więc zobaczcie, idźmy dalej, zobaczmy, o co chodzi w tych żywiołach świata. A więc Paweł mówi, życie nie jest oparte na tych żywiołach, czymkolwiek one by nie były, tak? Życie nie jest oparte, nasze życie nie jest życiem tylko naturalnym. Życie oparte jest na Chrystusie. Na czym oparte jest swoje życie? Tak? Jeżeli ono jest oparte na czymkolwiek innym niż Chrystus, to jest na pewno oparte na żywiołach świata. Prawda? Czymkolwiek te żywioły nie są. Ono jest życiem według naturalnego porządku. Tylko że z tym naturalnym porządkiem, słuchajcie, jest pewien problem. Naturalne życie jest życiem według stworzenia. A stworzenie popadło w problem. Prawda? W duże kłopoty. Przez grzech człowieka stało się Bogu obce. Zobaczcie, jak 21 werset mówi z pierwszego, cofnijmy się trochę, tak? I was, że niegdyś byliście obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe. To się stało przez grzech, prawda? Stworzenie stało się obce Bogu, stało się wrogie Bogu i potrzebuje odkupienia i pojednania. Pamiętacie, czytaliśmy o tym w pierwszym rozdziale. Stworzenie obce, wrogie Bogu potrzebuje odkupienia i potrzebuje pojednania. Ludzka filozofia, oparta na żywiołach świata, siłą rzeczy, należy więc do królestwa ciemności. Do królestwa skażonego przez grzech, skażonego grzechem i śmiercią Sars. To jest królestwo ludzkiego umysłu. To jest królestwo tego, co człowiek może, tak? Widzicie, jak bardzo ograniczone są władze poznawcze człowieka, ale to jest to samo, kim jest, prawda, że nie jest twórcą, tylko stworzeniem. A do tego, na to się jeszcze nakłada kolejny problem, że to stworzenie popadło w grzech i zupełnie zostało zdegenerowane. Także poznanie nasze jest wręcz żadne. Mało tego, że królestwo Sargs, tego poddane grzechowi i śmierci, ono jest jeszcze poddane różnym demonicznym wpływom, prawda? A więc zobaczcie, temu naturalnemu poznaniu, temu naturalnemu poznaniu, które skażonemu grzechem poznaniu, Paweł przeciwstawia poznanie oparte na Chrystusie. To jest niesamowicie ważna rzecz w dobrej nowinie, słuchajcie. Grzesznik, który ze wszystkimi swoimi ograniczeniami wynikającymi z tego, że jest cielesnym stworzeniem, plus ze wszystkimi swoimi ograniczeniami wynikającymi z tego, że jest grzesznikiem, uwaga, przez Boże objawienie i Bożą łaskę, może poznać prawdę. Tak jak bez tego objawienia i bez tej łaski w ogóle nie miałby do niej dostępu. Prawda? Możesz poznać prawdę, ale ta prawda jest tylko w Chrystusie. Jezus nawet powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. A więc filozofia może uwieść. Tak? Może porwać. Może wyglądać nawet jak prawda. Filozofia może przekonywać. Pamiętacie to słowo pitanologia? Nie? Rzekomo słusznie wywody. Mądrość, która przekonuje. Przekonujące słowa mądrości. Ale tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. Jeszcze raz to powtarzamy. Tylko w Chrystusie. To co mówi trzeci werset drugiego rozdziału. Tylko w Chrystusie mamy wszystkie skarby mądrości i poznania. Słuchajcie, jeżeli wszystkie skarby mądrości i poznania są w Chrystusie, to ile jest poza Chrystusem? Prawda? Zobaczcie. Wszystkie są tu, więc tutaj nie ma nic. Dlaczego? Bo wszystkie są tu. Warto, żebyśmy to bardzo dobrze widzieli. Cała pełnia jest w Chrystusie. Wielu wierzy, wierzyło w starożytności i nadal wierzą. Prawda? Wielu dzisiaj wierzy również, że człowiekiem ku dobremu i złemu targają różne siły. Prawda? I o tym będziemy mówili na następnym spotkaniu. Targają różne siły. Żywioły świata właśnie, prawda? Że on jest poddany. I dlatego też takie rzeczy jak astrologia, tajemna wiedza, magia, tak? Miały te siły rozpoznać, i za pomocą różnych rytuałów, zaklęć oswoić te żywioły, tak? Tylko, że wiecie, to jest bardzo niebezpieczna ścieżka, przynajmniej z dwóch względów. Oczywiście nie chciałbym robić teraz wykładu na temat astrologii czy magii, ale powiem tylko o dwóch niebezpieczeństwach, kiedy człowiek myśli w ten sposób. Targają mną różne siły wszechświata, różne żywioły świata, tak? Poddany jestem ruchowi planet, poddany jestem ruchowi gwiazd, poddany jestem cyklom jakimś, prawda, przyrodniczym, poddany jestem różnym duchom, które istnieją, tak? I kiedy człowiek myśli w ten sposób, aha, więc muszę zrobić coś, aby te siły w jakiś sposób poznać i w jakiś sposób oswoić. Na tym polega każda naturalna religia, prawda? Ale jakie są, ja wybrałem tylko dwa niebezpieczeństwa, jakie to są, kiedy tak myślimy. Po pierwsze, odwraca to naszą uwagę od tego, który jedynie może nam dać wolność, prawda? To jest pierwsza rzecz, że ty swoim jakimś poznaniem, prawda, poznajesz te rzeczy, próbujesz jakiś rytuał, próbujesz jakiś zaklęt, próbujesz zrobić coś, aby to oswoić, tak? Ale to odwraca tylko twoją uwagę od tego, którym prawdziwa wolność jest, od Chrystusa. To jest pierwsze. Drugie niebezpieczeństwo, być może jeszcze większe jest, kiedy zajmujemy się takimi rzeczami, stwarza to złudzenie, że to, od czego mamy być uwolnieni, to jest są jakieś zewnętrzne siły, prawda? Że kiedy opanujemy te siły, kiedy oswoimy te siły, to wtedy wszystko będzie dobrze. Tymczasem to, co nas nie zniewala, to nie są jakieś zewnętrzne siły. To coś, co nas zniewala, mieszka w nas i nazywa się grzech. Prawda? To grzech poddaje nas mocy różnych żywiołów. Tak? To grzech poddaje nas właśnie w moc nieznanych jakichś sił, jakichś niewidzialnych sił. Uwaga! Czasami nawet nieistniejących sił, istniejących tylko w naszym wyobrażeniu. Ale zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne. Kiedy nie odnajduję Chrystusa, tak? Kiedy nie mam Chrystusa, to praktycznie nie mam nic. Bo w Nim jest wolność, a ja szukam jej tam, gdzie jej nie mam. Prawda? Ja myślę, że jak te zewnętrzne żywioły oswoję, opanuję, to będę wolny. A tymczasem to, co mnie zniewala, mieszka we mnie. Prawda? Chrystus właśnie na to wskazuje. Prawda? Chrystus, kiedy poznajemy Chrystusa, poznajemy, kim jesteśmy. Jesteśmy grzesznikami, prawda? I poznajemy wolność, która jest w Nim. W poszukiwaniu wypełnienia pustki, którą stwarza w człowieku grzech. W poszukiwaniu takiego ukojenia, prawda, dla bólu, który człowiek ma z powodu grzechu, który każdy człowiek nosi z powodu grzechu, ludzie sięgają po różne sekretne, magiczne, religijne, a czasem nawet, słuchajcie, naukowe rozwiązania, prawda? Przeróżne rzeczy, które mają im przynieść ukojenie, jakieś filozofie, jakieś religie. Był taki wielki boom kiedyś, jeszcze jak ja byłem młody, słuchajcie, na religię wschodu. Dzisiaj on może już tak troszeczkę mniej. Dzisiaj filozofia New Age, prawda, przeróżne rzeczy. Nauka, postęp techniczny, sztuka.
Joga się rozwija ostro.
Nadal widzicie, a więc biedny. Zobaczcie, ludzie szukają czegoś, co ukoiłoby pustkę ich serca, tak? Ale jest jeden problem. Wszystkie te rzeczy, jeszcze raz się wymienię, filozofię, religię, sekretne wtajemniczenia, postęp techniczny, sztuka i tak dalej. Wszystkie te rzeczy mają wspólną cechę, słuchajcie. Nie dotykają problemu. Mijają się z problemem. Nic nie mówią na temat grzechu. Ciągle uwaga tych rzeczy jest gdzie zwrócona? Na zewnątrz. Na jakieś zewnętrzne siły, prawda? Grałem ostatnio w takim przedstawieniu w przedszkolu u mojego synka. Byłem dzięciołem. I tam na końcu jest taki doktor Dolinski, który tam do zwierząt przyjechał. To jest ekologiczne przedstawienie. I on na końcu mówi tak, że jak my tam pozbieramy te papierki i tak nie będziemy łamać tych gałązek, to świat stanie się lepszy. Nie? Takie aż do bólu naiwna rzecz, prawda? Że jak my na zewnątrz posprzątamy, właśnie to jest taki dobry przykład, taki dobry obraz. Jak my na zewnątrz posprzątamy, to świat się stanie lepszy. Nie, nie, nie. Do posprzątania jest coś wewnątrz, a nie na zewnątrz. Rozumiecie? Te wszystkie rzeczy, te filozofie, religie, uwaga, jedną z takich religii jest chrześcijaństwo. Istnieje chrześcijaństwo bez Chrystusa? Istnieje, prawda? Filozofie, religie, jakieś sekretne właśnie wtajemniczenia, prawda? Postęp techniczny, sztuka, te wszystkie rzeczy mijają się z problemem. A jeżeli mijają się z problemem, to wniosek jest prosty, słuchajcie. Nie mogą tego problemu rozwiązać, bo w ogóle w niego nie trafiają, prawda? Nie przynoszą rozwiązania. To proste. Rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie problemu grzechu. Rozwiązanie problemu tego naszego wewnętrznego bólu, który spowodował grzech, jest tylko w Chrystusie. To, co Augustyn powiedział, pamiętacie? Chyba najbardziej znane jego powiedzenie. Że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I nasza dusza nie spocznie, nie dozna ukojenia, dopóki nie spocznie w Nim. Prawda? A więc zobaczcie, jeżeli przyglądamy się temu ósmemu wersetowi, to musimy zobaczyć, że jak wiele oznacza to słowo baczcie. Jest na co baczyć. Paweł nie mówi tylko o takich drobnych rzeczach, że to tam jacyś ludzie przychodzą i mieszają w głowie. Tak? Ale co jest tutaj napisane? Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem. Po pierwsze oparte na podaniach ludzkich, tak? Czyli ograniczonym na poznaniu, które jest ograniczone tylko do możliwości człowieka. Albo na żywiołach świata, czyli poznaniu, które usuwa Chrystusa i daje moc wszelkiego rodzaju zewnętrznym rzeczom, zewnętrznym siłom, mocom, które gdzieś działają w świecie. Człowiek zaczyna szukać rozwiązania właśnie w ten sposób. Ale następny werset mówi: w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I 10 werset. Pełnię macie w Nim. I o tym będziemy mówili następnym razem. Mam nadzieję, że to będą wersety od 9 do 12. Mam nadzieję, że to się uda, bo nie chciałbym, żebyśmy też według, ale dzisiaj tylko ten 8 werset. Niech was Pan Bóg błogosławi. Pomóżmy się na koniec, dobrze?